każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po 9. Dziś jak zwykle omówimy i podsumujemy najważniejsze wydarzenia polityczne z naszego kraju i oczywiście również z regionu. Naszych gości podzieliliśmy jak zawsze na trzy pary rozmówców i po dwie osoby będą rozmawiać razem ze mną na te bieżące, najważniejsze tematy. W pierwszej parze witam panów, pana Tomasza Nesterowicza, reprezentującego Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I witam również pana Zbigniewa Kościka, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry.
Witam panów bardzo serdecznie na naszej antenie. Panowie, zacznijmy może od tego, że w Zielonej Górze, wiemy już, będzie 19 punktów szczepień dla mieszkańców. W przyszłym tygodniu ruszają zapisy na szczepienia powszechne, społeczne, dla każdej, każda osoba będzie mogła się zapisać na to szczepienie. Pytanie do pana Tomasza Nesterowicza. Ruszymy z kopyta, bo dotąd mamy zaszczepionych około 200 tysięcy medyków i pracowników służb, powiedzmy, paramedycznych, czyli opiekunów osób starszych, osób pracujących w DPS-ach. Teraz to powinno ruszyć tak, no, z kopyta, popularnie mówiąc.
No, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie, dlatego że szczepionki to w chwili obecnej jedyna nasza nadzieja na normalizację życia. I z wypowiedzi specjalistów, no, rysuje się tylko obraz taki, że jedynie szczepionki dają nam szansę na to, żeby następna zima była zimą normalną, a nie taką, jak mamy obecnie. Czy to pójdzie sprawnie? No, mam nadzieję, że tak. I szczerze mówiąc, w tym względzie bardzo mocno kibicuję zarówno samorządom, jak i rządowi, żeby to się rzeczywiście skończyło sukcesem. Tym bardziej, że Polska ma już doświadczenie, jeśli chodzi o masowe szczepienia, bo przypominam, że bodajże w latach 60. były realizowane masowe szczepienia, gdzie w przeciągu bodajże pół roku zaszczepiono około 7 milionów ludzi, więc rzeczywiście jest taka możliwość. No i też druga sprawa to nie tylko kwestia tego, jak w Polsce pójdą szczepienia, bo te szczepienia, żeby były efektywne, muszą tak naprawdę pójść przynajmniej w podobny sposób na terenie całej Europy, dlatego że jeżeli chcemy utrzymać możliwość bezproblemowego przejazdu na terenie Europy, no to wszystkie państwa europejskie powinny mniej więcej w tym samym czasie zaszczepić swoją populację, żeby zminimalizować szanse na to, że gdzieś jeszcze będzie się tyło jakieś ognisko zakażeń. Więc ja tutaj kibicuję rządowi polskiemu, że to wszystko rzeczywiście pójdzie bez większych problemów, tak? No, 200 tysięcy to jest jakaś tam jaskółka. No, przyznam, że na tym etapie to jakoś ilością taką dużą nie jest, tak? No ale no, w naszym interesie jest, żeby rzeczywiście te 200 tysięcy w przeciągu kilku najbliższych miesięcy zamieniło się w kilka milionów przynajmniej.
Dokładnie, wtedy będziemy być może bezpieczni. Pytanie zatem do pana Zbigniewa Kościka, bo wszyscy czekamy na te szczepionki, kiedy będzie można zapisywać się na szczepienia. No, niektóre osoby chyba, wydaje się, że nie chciały czekać, zaszczepiły się, mówię tu o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, tam kilkanaście, już chyba nawet teraz kilkadziesiąt osób wyszło, które poza swoją kolejnością zaszczepiły się w tym nieszczęsnym szpitalu. Pan Zbigniew Kościk.
Ja cieszę się, że pan Tomek tutaj, no, przedstawiciel Lewicy, tak pozytywnie jednocześnie mówi o tych działaniach rządu.
Lewica chyba zawsze jest proszczepionkowa, że tak powiem.
Ale to nawet nie o to chodzi, bo wydaje mi się, że w tej kwestii osiągnęliśmy rzecz taką, która wydawała się jeszcze jakiś czas temu nieosiągalna. To znaczy, że cała klasa polityczna używa tego samego hasła, czyli szczepmy się. To jest bardzo dobre, bo to oczywiście nie odkryje Ameryki, mówiąc, że dalej są określone grupy naszych obywateli, którzy mają bardzo sceptyczny stosunek do idei szczepienia się. Więc bardzo ważne, żeby rząd w swoich działaniach czuł też wsparcie, tak jak powiedziałem, całej klasy politycznej i za to też pięknie, pięknie dziękuję. Oczywiście to przeogromna logistyczne przedsięwzięcie, w którą w które to są zaangażowane i Unia Europejska, i rząd, i samorządy. I też potwierdzam, że tutaj od współpracy tych różnych organów będzie zależało, na ile ten proces będzie sprawnie przebiegał. Ta kwestia, o której pan wspomniał, przedstawicieli ludzi kultury, sztuki, którzy gdzieś tam próbowali, no skutecznie zaszczepili się bez jakby kolejki. Ja chciałbym to traktować, panie redaktorze, nie w kategoriach takich politycznych, tutaj wywodzić się o jakichś dzieciach resortowych i tak dalej, i tak dalej.
Ale nikt takiego, nikt o czymś takim nie powiedział tutaj, panie radny.
Ja chciałbym to traktować po prostu, panie redaktorze. Zresztą swego czasu pozwoliłem sobie na podobny komentarz. Ja chciałbym to traktować jako po prostu pewnego rodzaju incydent, który mam nadzieję, będzie tylko kroplą w morzu, dlatego że no, ten program dotyczy 20 kilku milionów Polaków, mówię o osobach powyżej 16 roku życia i tutaj naprawdę wszystkie ręce na pokład i trzeba ten proces przeprowadzić w sposób no, wzorcowy i tutaj zachęcam też, bo wszyscy się uczymy tych zasad Narodowego Programu Szczepień. Zachęcam do wejścia na bardzo fajną stronę internetową www.gov.pl. Tam jest zakładka poświęcona no, dokładnemu wyjaśnieniu, w jakich to etapach, w jaki sposób będą przebiegały te szczepienia. To jest bardzo ważne teraz, żeby z tymi informacjami dotrzeć do opinii publicznej, dotrzeć po prostu do wszystkich Polaków. Pamiętając też i mając z tyłu głowy, że mamy sporo obywateli, którzy no, są na przykład wykluczeni cyfrowo, czyli nie mają dostępu do internetu, do których ciężko będzie dotrzeć z taką informacją, jeśli cały aparat publiczny, samorządowy powinien się skoncentrować na tym, żeby no szczególnie właśnie wobec seniorów ta cała procedura szczepień przebiegała bezproblemowo.
Postawmy tutaj kropkę, pytanie.
Jeżeli się jeszcze tylko mogę odnieść.
Pana Tomasza panie radny, chciałem właśnie pana dopytać, jeżeli można, bo tam nastąpiła taka sytuacja przy tych szczepieniach na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdy te osoby poza kolejnością zostały zaszczepione. Tłumaczenia są takie, że no, była to jakaś rzekomo pula nadprogramowa, dzwoniono do tych osób. Pan by uwierzył, gdyby ktoś do pana zadzwonił, że jest jakaś pula na przykład specjalna dla radnych, dla różnych radnych. Ja nie mówię tu dla radnych konkretnie jakiejś opcji, czy dla pewnego samorządu, ale generalnie gdyby do pana zadzwoniono, co by pan zrobił?
Wie pan co, znaczy ja tutaj trochę podzielam pogląd pana Kościka, wrażono, że to jest jakiś incydent, który tak naprawdę jest jakby mało istotną kroplą. A co do tego typu telefonu, podejrzewam, że tak, dlatego że proszę zwrócić uwagę na jeden element. Mamy sytuację taką, w której pytanie szczepić się czy nie szczepić nie jest zasadne i powinno się zadawać tylko pytanie, jak się zaszczepić jak najszybciej. W wypadku zagrożenia życia, bo tak wygląda sytuacja, i zagrożenia poniekąd funkcjonowania państwa, bo no tak to wygląda, w dobie epidemii zagrożone jest funkcjonowanie państwa, naturalną dla mnie rzeczą jest, że w pierwszym rzucie zabezpiecza się organy, które są najistotniejsze dla funkcjonowania państwa, no tych żywotnych funkcji funkcjonowania państwa czy samorządu. Więc gdyby ktoś do mnie zadzwonił z taką informacją, prawdopodobnie bym uwierzył. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie naturalnym byłoby, że w pierwszej kolejności nie tylko medycy są zaszczepiani, ale także są zaszczepiani przedstawiciele rządów, samorządów. Dlaczego? Dlatego, że to są organa decyzyjne. I od ich funkcjonowania zależy między innymi, jak sprawnie będzie funkcjonować państwo. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której nagle na przykład koronawirusem jest położony cały rząd polski. A i to nie daj Boże jeszcze w takiej ciężkiej formie, która wyłączy z funkcjonowania i podejmowania decyzji. Więc gdyby ktoś do mnie zadzwonił z taką informacją, prawdopodobnie bym uwierzył, bo też trzeba pamiętać o tym, że na przykład w wypadku zagrożenia wojną, organy samorządowe są wyłączone, członkowie organów samorządowych są na przykład wyłączeni z poboru wojskowego. Ja na przykład jako radny jestem wyłączony z poboru wojskowego, więc tego typu telefon wpisywałby się w logikę zabezpieczania organów decyzyjnych. Więc to, co tam się zadziało w Warszawie, to jest kwestia do wyjaśniania, no ale dla mnie to nie jest najistotniejszy element tej całej sytuacji. Większy problem dla mnie stanowią grupy, które z przyczyn różnych, przepraszam, może kogoś obrażę, czasami wyssanych kompletnie z palca, negują sens szczepień. Ja jako historyk mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli ktoś neguje szczepienia, to powinien się cofnąć do historii XIX wieku i do tego, jak wyglądała śmiertelność ludzi do momentu, kiedy szczepienia nie stały się stałym elementem funkcjonowania społeczeństw. Ja niezależnie od tego, jakie bym nie miał obiekcje w stosunku do szczepień, czy mi ktoś chip przy okazji wszczepił, będzie mnie kontrolował, ja choćby z troski o swoich bliskich takim szczepieniom mam zamiar się poddać, dlatego że nie widzę tutaj żadnej innej alternatywy, bo jedynie szczepienia na chwilę obecną zwiększają szansę, że nasi bliscy, nasi seniorzy będą mogli spokojnie cieszyć się życiem jeszcze przez długie, długie lata. Ja pragnę zwrócić uwagę,
postawmy,
że już
kropkę,
śmiertelność, śmiertelność w Polsce wzrosła do bardzo wysokiego poziomu.
Panie postawmy Tomku, tutaj kropkę. Panie radny, chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, naprawdę.
Ale
chciałem poruszyć...
jedno
zdanie, ale to jedno zdanie,
tak,
panie
tak.
radny.
Znaczy, panie redaktorze, oczywiście to jest większy temat też dla przedstawicieli mediów i tak dalej. Jak następuje dyskusja o tym, która grupa szybciej, która później i tak dalej. Myślę, że my tego problemu generalnie nie rozwiążemy. Każdy tutaj ma swoje poglądy i tak dalej. Pan Tomek mówi, że rząd powinien pierwszy, no ktoś powie, że inne grupy. W każdym razie bardzo ważne jest teraz, żebyśmy mieli rękę na pulsie, jeśli chodzi o sprawne przeprowadzanie tych szczepień, ale też... Ja mam też taką teorię troszeczkę spiskową, że ten nasz rozchwiany trochę statek polityczny może uniemożliwia, ja byłbym takim zwolennikiem.
I postawmy kropkę, panie radny, dobrze?
Obowiązkowych szczepień. Obowiązkowych
przechodzimy, szczepień po prostu. Przechodzimy do następnego tematu w takim razie. Panowie, po minutce dosłownie, bo czas nam się powoli już kończy. W tym tygodniu, no, kilka dni temu pożegnaliśmy panią Jolantę Fedak, panią minister, poseł Jolantę Fedak. Panowie znali tę osobę oczywiście, pan Tomasz Nesterowicz. Jak teraz będzie wyglądało województwo lubuskie, Polska, również polityka bez pani Jolanty Fedak? Jednym zdaniem poproszę.
To co teraz powiem, no zabrzmi może paschudnie, to pani Fedak miała dużą część polityki lokalnej pod sobą, no ale niestety życie nie znosi pustki. Sądzę, że tak jak to się dzieje w lesie, kiedy duże drzewo upada pod koroną, którego dotychczas mniejsze drzewa rosły, korzystały z tej osłony, i podejrzewam, że ta przestrzeń zostanie zagospodarowana, tak? Czyli pojawią się osoby, które gdzieś tą pałeczkę po świętej pamięci pani Fedak będą przyjmowały, bo to jest jakby naturalny proces. Pozostawiła po sobie wielu wychowanków w PSL-u i sądzę, że tutaj rzeczywiście ta przestrzeń zostanie zagospodarowana. No, takim naturalnym, moim zdaniem, naturalnymi osobami, które będą w przestrzeni PSL-u jakby zagospodarowywały i kontynuowały dzieło pani Fedak, no to na pewno będzie pan Tomczyszyn. I sądzę, że tu jeszcze kilka takich osób można, tak? Pan Dąbrowski jest też taką osobą,
może pozostańmy,
którą da się zauważyć.
Poprzestańmy może na tym, panie radny. Pan Zbigniew Kościk, to samo pytanie. Pożegnaliśmy panią Jolantę Fedak. To chyba spora strata, duża strata dla lubuskiego samorządu, dla lubuskiej polityki.
Tak. Życie jest okrutne i powiem szczerze, jak wchodzi się na portale społecznościowe, i huczy od różnego rodzaju rozwiązań politycznych. Ja myślę, że w naszej kulturze jednak jeszcze przez jakiś czas to powinien być spokój nad tą trumną i powinniśmy jednak oddawać cześć i wspominać świętej pamięci zmarłą panią minister, którą też mam w takiej bardzo życzliwej pamięci. No, mieliśmy relacje różne, raz lepsze, raz gorsze od kilkunastu lat. I ja się zgadzam tu z panem Tomkiem, że
oczywiście polityka i życie nie zna próżni, ale myślę, że nad tymi rozwiązaniami jeszcze przyjdzie czas. Na razie po prostu w głębokiej takiej życzliwości, pokorze wspominajmy zmarłą panią Jolantę Fedak.
Panowie, dziękuję serdecznie. Nasz czas się skończył. Moimi gośćmi w pierwszej parze byli pan Tomasz Nesterowicz, Lewica.
Do widzenia państwu.
I pan Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie panie Tomku. Do zobaczenia. Do widzenia państwu.
Dziękujemy bardzo. Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. To jest program Sobota po dziewiątej, a ja witam kolejną parę naszych gości, a w tej parze spotkają się panowie Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana serdecznie, witam państwa.
I pan Marcin Pabierowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, może zacznijmy od sprawy Stanów Zjednoczonych. Joe Biden został już, jest prawomocnie wybrany na prezydenta, ale ostatnie wydarzenia, które obserwowaliśmy, mogliśmy oglądać chociażby w internecie, w telewizji, no nie napawały optymizmem. Chciałbym jednak w tym momencie spytać o coś zupełnie innego, ponieważ komunikaty dobiegające Stanów Zjednoczonych mówiące o tym, kto mógł sprowokować te zamieszki, kto mógł doprowadzić do tego, że do siedziby Kapitolu weszły tłumy osób, no te komunikaty wydają się być dość sprzeczne. Pytanie do Krzysztofa Kaliszuka, czy możemy mówić o jakimś zmierzchu znanej nam demokracji amerykańskiej?
Nie, z pewnością możemy mówić o tym, że jest podobna sytuacja zresztą jak w wielu krajach obecnie, między innymi też i u nas w Polsce. Jest głęboki podział społeczeństwa. Część mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie mogła się pogodzić z tym, że ich idol Donald Trump przegrał wybory. No, zawiodła też na pewno ochrona na Kapitolu, tego się chyba nikt nie spodziewał. Natomiast z pewnością zdali bardzo egzamin kongresmeni, bo i przedstawiciele Izby Reprezentantów i Senatu tak naprawdę, już nie patrząc na podziały polityczne, czy to z demokratów, czy republikanów, generalnie zatwierdzili bez większych problemów wybór Joe Bidena i to jest ten pozytyw na pewno.
No, ale dopytam w takim razie, ponieważ Donald Trump wzywał swoich zwolenników, żeby się rozeszli do domów. To nagranie było dostępne w sieci, następnie zostało zablokowane. Kto mógł być takim ogniwem zapalnym, że ci ludzie rzeczywiście posunęli się do takiego kroku i weszli do siedziby Kapitolu?
Trudno mi to oceniać. Wiadomo, że sporo osób było wcześniej przez odpowiednie służby sprawdzanych, zanim dostało się pod Kapitol. Być może nie zrobiono tego zbyt dokładnie. Szczególnie te ofiary śmiertelne mogą nas bardzo boleć.
No,
wydaje się, że jednak jest to już za nami. Donald Trump wydał w końcu to oświadczenie, którym potępił to zachowanie i tak naprawdę będzie to dobra nauczka na przyszłość.
Pytanie w takim razie do pana Marcina Pabierowskiego. Czy blokowanie kont twitterowych, facebookowych, czy to jest procedura i element, który rzeczywiście powinien zostać tak ostro zastosowany w takim momencie, ponieważ no, rzeczywiście treści, które płynęły skąd Donalda Trumpa, one wprost no, nie nawoływały przecież do jakiejś secesji, do jakiegoś puczu czy ograniczaniu władzy Senatu czy Izby Reprezentantów. Jakie jest zdanie pana na ten temat?
Panie redaktorze, to odwracamy uwagę jakimiś kontami i spisami. Tak naprawdę oceniając sytuację w Stanach Zjednoczonych, mamy przykład jakiejś Republiki Bananowej. To jest chyba pierwszy w historii prezydent tej starej demokracji, tego wzoru demokracji, który nie chce oddać po prostu władzy, który nie chce jej przekazać w sposób cywilizowany. Wcześniejsze przemówienie przed Kapitolem, podburzanie ludzi, nie poddamy się, nie uznajemy wyborów, to jest po prostu podważanie instytucji państwa. Państwo nie tworzył ludzie, tylko tworzył instytucje. Ono musi gwarantować płynne funkcjonowanie, płynne wybory. Po to są instytucje, po to są sądy, aby jeżeli są problemy, to kwestionować i to rozwiązywać. Nie w ten sposób to, co robi pan prezydent. oceniam bardzo krytycznie i tu nie widzę żadnych sprzecznych komunikatów, bo podważanie wyniku wyborów, mówienie, że nie przegrałem, że ktoś ukradł, to jest po prostu skandaliczne. Jeżeli ma podstawy Trump, to niech to odda do sądu, niech to wszystko rozważą prawnicy i sędziowie, a nie sterowanie tutaj emocjami ludzi. Kraje są zawsze podzielone, ale obowiązkiem polityków jest odpowiedzialna interpretacja wyniku wyborów oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki. Łatwo ludzi podbuntować, łatwo ludzi zmanipulować takimi wypowiedziami i to właśnie ma konsekwencje. To mamy ofiary śmiertelne. To jest w ogóle jakiś skandal. Wejście do Kapitolu, atak w zasadzie na parlamentarzystów, na prawomocne instytucje państwowe. Przecież w tym Kapitolu był wiceprezydent, byli kongresmeni. Przecież to jest jakiś skandal. To w ogóle cała prezydentura pana Trumpa to jest w ogóle jakieś nieporozumienie w mojej ocenie. Podważanie Unii Europejskiej, zachowanie na spotkaniach w Unii Europejskiej, popychanie premierów, prezydentów na tych spotkaniach, żeśmy mieliśmy z tym do czynienia, później rozgrywanie państw wewnętrznych Unii Europejskiej, jednemu zabierzemy wojsko, drugiemu damy wojsko, a ty jesteś zły, ty jesteś dobry. Jesteśmy największą praktycznie gospodarką świata, 500 milionów ludzi ma Unia Europejska, a prezydent Trump traktował po prostu Unię Europejską jak jakiegoś wroga. Dlatego ja po prostu bardzo negatywnie oceniam prezydenturę Donalda Trumpa, szczególnie tą końcówkę i ten brak przyznania się do przegranych wyborów i po prostu nieszanowanie instytucji państwa. I tutaj też muszę na tą uwagę zwrócić nasi rządzący, którzy też mam wrażenie instytucje państwa często pomijają. I to jest najważniejsze. Sądy, prawo, to wszystko musi działać czytelnie i transparentnie. I przykład Stanów Zjednoczonych pokazał, że to bardzo łatwo może się wymknąć spod kontroli. Tu komentatorzy mówią też o tym zabezpieczeniu Kapitolu. Mówią też o braku reakcji Gwardii Narodowej, przecież która jest chyba do dyspozycji prezydenta. Mam nadzieję, że to będzie wszystko wyjaśniane w Stanach Zjednoczonych i pokaże nam to, gdzie i kto tutaj zawinił. I tyle. To jest moje stanowisko, jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych.
Dobrze, panowie, zmienimy zatem temat. Chciałbym porozmawiać z panami o szczepieniach. Pytanie do pana Marcina Pabierowskiego. Jeszcze wróćmy do tej sprawy szczepień celebryckich na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Czy powinny być wprowadzone kontrole szczepień w takim razie w całym kraju, skoro tam doszło do takiej patologicznej sytuacji? Nie wiemy, czy nie dochodzi do takich sytuacji w innych szpitalach węzłowych.
Nie wiem, ja tę sytuację akurat oceniam krytycznie. Nie lubię jastrzębi i gołębi i takich ruchów, jeżeli ktoś tam się spróbuje zaszczepiać poza kolejnością na Uniwersytecie Medycznym. Jednak ci ludzie powinni za to przeprosić, nie, i jakoś wytłumaczyć. To jest naprawdę już ich gest i proponuję im przeczytać dżumę Alberta Camus. Tam takie postawy są opisane, ale to też nie jest wina do końca też tych osób. Samo przygotowanie państwa do szczepień moim zdaniem jest dużo.
Ale to czyja by, przepraszam panie radny, to czyja by to była już wina? Mówię, no, te osoby mówię. Przyszły na zaproszenie jakieś.
Już mówię, przygotowanie państwa do szczepień. Dobrze wiemy, że szczepionka miała powstać na
ale ktoś ich zaprosił.
Roku 2021. Teraz
panie radny, no ktoś te osoby, ktoś te osoby zaprosił dopiero, przecież.
Teraz się dowiadujemy, że są jakieś punkty szczepień, bardzo mała wyszczepialność jest w kraju. Premier Morawiecki mówi, że mamy trzecie miejsce w Europie, z kim się ścigamy. Wyszczepiliśmy kilkanaście tysięcy ludzi. Ja tylko przypomnę, że 3 miliony ludzi...
Wyszczepiliśmy blisko 200 tysięcy osób, panie radny, i to jest to jest personel medyczny, to jest ta pierwsza grupa zero.
3 miliony ludzi w Polsce to jest 8% do wyszczepienia. Kiedy my zaszczepimy 70% ludzi w Polsce? Jest jakiś kalkulator, kiedy będziemy szczepieni. Tam wpisywałem swoje dane, to mi wyszło, że będę w 2022 roku. Tak naprawdę to jest palcem po wodzie pisane, to co się dzisiaj dzieje z tymi szczepieniami. Bardzo słaba jest promocja tych szczepień. I przyrządzący...
Kiedy pan się będzie zapisywał w przyszłym tygodniu, panie radny?
To bardzo są przygotowane te programy.
Będzie pan się zapisywał w przyszłym tygodniu?
Panie radny,
chciałem spytać, bo w przyszłym tygodniu są już zapisy.
Zarządzanie kryzysowe powinno działać długofalowo. Już w sierpniu powinniśmy wiedzieć, jak będą rozłożone szczepienia, jaka jest współpraca z samorządami, gdzie będą gabinety,
nie mieliśmy szczepionek w sierpniu.
Dlatego nie mieliśmy szczepionek, dlatego powinniśmy być przygotowani, jak te szczepionki wejdą. Dopiero te szczepionki teraz weszły i dopiero teraz jest jakaś tam niby procedura, która trwa bardzo powoli. Tłumaczę panu.
Dobrze.
3 miliony ludzi, żeby wyszczepić, to jest 8% w skali
zobaczymy,
kraju.
Jak pójdą te szczepienia zatem.
70% dobrze. Ludzi. Ile to kilka
stawiamy
lat na
kropkę.
Pytanie?
Stawiamy kropkę, pytanie do...
nauczycielami. Kiedy my
mówię, nic o tym na, nic
są kolejne grupy przygotowane. Dobrze, pytanie do Krzysztofa Kaliszuka w tym momencie. Pan Krzysztof Kaliszuk, w Zielonej Górze ma być 19 punktów szczepień. Wystarczająco?
Na pewno na dzisiejszą chwilę tak, chociaż też słyszałem, że nie jest to ostateczna lista. Wśród tych 19 punktów 17 to lekarze rodzinni, a dwa stworzone przez lekarzy medycyny ratowniczej, w tym naszego radnego Roberta Górskiego. Uważam, że te punkty spowodują, że osoby, które będą w kolejce do szczepień, szybko tą szczepionkę uzyskają. Natomiast ja bym troszeczkę przeciwstawił się tej tezie kolegi radnego Marcina o tym, że wszystko było źle przygotowane, jeśli chodzi o te szczepienia, które się rozpoczęły. Mi się wydaje, że przede wszystkim odpowiedzialność spada na decydentów w tych szpitalach dzisiaj węzłowych, no bo jeżeli kolega Marcin uważa, że najwłaściwsze, jeśli uważa, że najwłaściwsze było rozpoczęcie szczepień od prezesa szpitala, jeśli po 12 dniach szczepień, bo do dnia wczorajszego, nie zostały zaszczepione osoby, które w pierwszej kolejności powinny w tym szpitalu być zaszczepione, a więc pracownicy SOR-u, pracownicy zakaźnego, pracownicy oddziału covidowego, czyli szpitala tymczasowego, czy transportu szpitalnego. Te osoby powinny być pierwsze zaszczepione, a to dzisiaj nie były. Skandalem jest też to, że nasz szpital marszałkowski odmówił zaszczepienia ratowników i lekarzy medycyny ratowniczej z naszego pogotowia ciągórskiego. No nasi ratownicy będą szczepili się we wtorek w szpitalu w Sprotawie, bo nasz szpital odmówił, bo uznał, że najpierw trzeba zaszczepić swoją administrację, księgowe, sekretarki, prezesa, zarząd, a dopiero później tych osoby, które są na pierwszej linii frontu. To jest skandal. Jakkolwiek nie jest to złamanie prawa, natomiast jest to skandal, ponieważ każdy, kto wie, że mając 2000 pracowników pierwsi, powinni być zaszczepieni ci, co na pierwszej linii frontu, a to jest SOR, zakaźny, covidowy i transport. No to jest dla każdego oczywiste. No dla naszego prezesa szpitala nie jest to oczywiste.
Mam pytanie jeszcze do pana Marcina Pabierowskiego, ale jednym zdaniem poproszę. Jak pan ocenia to, że w jednym z DPS-ów zielonogórskich niecałe 50% kadry zgłosiło się do szczepień?
To jest wina promocji tych szczepień, to jest wina kampanii wyborczej. Przecież mieliśmy informację od prezydenta Dudy, że on w zasadzie niejasno popiera szczepienia. Że on się jakieś
ale to pan uważa, że te osoby nie mają świadomości i tego, jak działają szczepienia? Przecież te osoby pracują z osobami starszymi, z seniorami.
Ruchom antyszczepionkowym i to podkreślano i w parlamencie, i w frakcjach politycznych. No i to jest ogromna krzywda. Ja się tu się zwrócę do pana prezydenta Kaliszuka. To rząd organizuje szczepienia. To rząd prowadzi zarządzanie antykryzysowe w kraju. To, że prezes szpitala, który kieruje szpitalem, gdzie jest szpital covidowy, gdzie są operacje, który ma codziennie kontakt z lekarzami,
tak?
To właśnie to jest chyba dobra decyzja. Lekarze z karetek są wyłączeni, a to proszę mieć pretensje do ministra zdrowia, który tego nie przewidział.
Tak,
szczepienia powinny iść równolegle i w DPS-ach, i w szkołach. Kwestia transportu, magazynowania tych szczepionek, odpowiedniego harmonogramu przygotowania.
Nauczyciele są w kolejnej grupie, pierwszej.
Rząd, za to bierze pieniądze minister. Tak. I to oni w mojej ocenie zawalają tematy, jeśli chodzi o organizację szczepień. A już nikt nie mówi o przedsiębiorcach, bo...
Panie Radny, trudno, żeby członkowie rządu szczepili jeszcze społeczeństwo. No to przecież nie brzmi chyba poważnie.
My się ścigamy z Europą, że mamy trzecie miejsce, tylko że Europa zabezpieczyła swoją gospodarkę odpowiednimi tarczami antykryzysowymi. Dała przetrwać firmom w tym trudnym czasie, a u nas...
No myślę, że w Polsce również te firmy przetrwały dotąd dzięki miliardom złotych, które zostały przeznaczone.
Do przedsiębiorców też o to popytać, bo to jest bardzo ważna sprawa.
Dobrze, panie radny. Stawiamy kropkę w tym momencie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Marcin Pabierowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
A już za moment kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. To jest program Sobota po dziewiątej. Ja witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pan Marcin Mindler, reprezentujący Konfederację. Witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam państwa, a także mojego dzisiejszego współrozmówcę.
Kłaniam się panom serdecznie. Panowie, może pociągnijmy tę dyskusję, która została zapoczątkowana przez poprzednią parę naszych gości, a dotyczącą właśnie szczepień, bo te szczepienia wzbudzają cały czas emocje, ale od przyszłego tygodnia będzie można zapisywać się już na te powszechne szczepienia. Każdy z nas będzie mógł zapisać się i każda z nas będzie mogła zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie na terenie Zielonej Góry. Takich punktów wiemy, że ma powstać przynajmniej w tej pierwszej fazie 19, a jak mówił pan prezydent Kaliszuk, kolejne punkty będą prawdopodobnie organizowane w trakcie szczepień. Pytanie do pana Marcina Mindlera, bo państwo jesteście dosyć zachowawczy, jeżeli chodzi o szczepienia. No, czy tych punktów jest wystarczająco i czy państwo będą namawiać do szczepień, a może nie?
Na tę chwilę ciężko wyrokować, czy 19 punktów to jest dużo, czy mało. Tak naprawdę nie wiemy, ile osób wyrazi chęć zaszczepienia, ile tych szczepionek dotrze w pierwszej, większej partii i na ile te dostawy będą się utrzymywać na danym poziomie. Myślę, że liczba tych punktów na tę chwilę jest odpowiednia. W zależności od sytuacji zawsze przecież można zwiększyć albo zmniejszyć liczbę tych punktów. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko Konfederacji w kwestii szczepień, jesteśmy za ich za dobrowolnością szczepienia się.
Czyli za sytuacją, która obecnie ma miejsce, jest dobrowolność?
No, nie do końca mamy dobrowolność, bo z jednej strony owszem, możemy sami zadeklarować szczepienia, ale też docierają do nas sygnały, że na poszczególne grupy zawodowe wywierane są naciski, aby podlegały one szczepieniom. Tak samo z wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy mówią o tym, że osoby, które się nie zaszczepią, będą podlegały jakimś restrykcjom. Nie możemy tutaj mówić o całkowitej dobrowolności. My jesteśmy za pełnym prawem do wyboru. No, wynika to siłą rzeczy z tego, że szczepionka w tak krótkim czasie na pewno nie została odpowiednio przebadana pod kątem skutków długofalowych, bo to, że wykazuje skuteczność, to owszem, zapewne wykazuje taką skuteczność. Niemniej, no, ze względu na krótki czas, w jakim była opracowana, myślę, że nie możemy znać jeszcze długofalowych skutków stosowania tej szczepionki, zwłaszcza, że jest to technologia nowa. W przeciwieństwie do tych tradycyjnych szczepionek, która została opracowana według technologii, tutaj może nie będę poprawnie medycznie i biologicznie się wypowiadał, ale odwróconego mRNA. Czyli no, mamy do czynienia z nową technologią, być może skuteczną i bardzo rozwojową.
Sama technologia jest
nową.
Znana chyba już od kilkunastu lat, sama technologia.
Ale nie była w praktyce jeszcze zastosowana. Jest badana od wielu lat, ale jest to pierwsza szczepionka tego typu.
Szczepionka rzeczywiście jest to pierwsza, przynajmniej na taką skalę, wdrożona. Pytanie w takim razie do pana reprezentującego PSL, pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Panie Arkadiuszu, bo rozmawialiśmy już kilkukrotnie na temat tych szczepień. Gdyby była taka możliwość, że ktoś zadzwoni i do pana i powie, jest dodatkowa pula, może pan mimo młodego wieku, mimo tego, że nie jest pan w tej grupie zero, ani w grupie pierwszej, może pan zaszczepić się, tak jak zadzwoniono do osób, które przyszły na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pan by się zaszczepił? Uwierzył pan by w coś takiego?
Nie, no nie uwierzyłbym to, panie redaktorze, dlatego że uważam, że no, taki telefon potraktowałbym raczej jako żart, ale na pewno bym go sprawdził i nawet gdyby była taka dodatkowa pula, to nie wpychałbym się, ustąpiłbym, to sam znalazłbym osoby starsze, które po prostu w jakiś sposób nie mogą do tych szczepień dotrzeć i poleciłbym po prostu inne osoby, którym być może ta szczepionka mogłaby uratować życie. Na pewno bym nie wpychał się w kolejkę, nie próbował wykorzystywać swojej uprzywilejowanej pozycji, aby tą szczepionkę poza kolejnością dostać.
W Zielonej Górze 19 punktów szczepień, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Myśli pan, że te szczepienia ruszą z kopyta w takim razie już od przyszłego tygodnia? No tak to powinno wyglądać.
Myślę, że tak. Myślę, że ruszą z kopyta. Na pewno potrzebujemy dobrej akcji medialnej, aby każdy dowiedział się, gdzie można będzie się zaszczepić. Potrzebujemy na pewno więcej informacji, że szczepionki te są bezpieczne, bo dobrze wiemy właśnie, że istnieje wiele takich nieprawdziwych informacji, przez co właśnie wiele osób nie chce się zaszczepić. Bo niektórzy na przykład mówią na te szczepionki chipionki, bo wierzą, że znajdują się tam jakieś mikrochipy, przez które będziemy sterowani przez jakiś system, to jest w ogóle jakaś farsa. I właśnie dlatego potrzebujemy dobrych przykładów, takich autorytetów ze świata nauki, może nawet sportowców. Może gdyby Robert Lewandowski zaszczepił się publicznie i powiedział, że zaszczepił się, bo to jest bezpieczna szczepionka, wiele osób na pewno by się przekonało. Musimy zadać kłam tym właśnie wszystkim informacjom z jakichś niewiadomych źródeł, które gdzieś krążą po sieci, krążą pocztą pantoflową, żeby po prostu każdy wiedział, że te szczepionki są bezpieczne. Ja, szanowni państwo, też chcę powiedzieć jedną rzecz. My żyjemy w XXI wieku, gdzie technologia jest o wiele bardziej rozwinięta. Dzisiaj już nie potrzebujemy tyle czasu, ile potrzebowaliśmy 50 lat temu do opracowania receptury szczepionki. Po prostu dysponujemy takimi technologiami, że te szczepionki opracowane są na pewno w sposób właśnie przyspieszony i myślę, że są naprawdę 100% bezpieczne.
Dopytam w takim razie pana Marcina Mindlera, ponieważ no, mieliśmy ten spektakl kilkudniowy, kiedy dowiadywaliśmy się co chwilę nowych informacji na temat wyszczepienia tych celebrytów, między innymi dyrektora programowego jednej z popularnych stacji telewizyjnych. Jak państwo na to patrzą, pan no i pana środowisko polityczne, Konfederacja?
No, w naszej ocenie była to na pewno sytuacja niedopuszczalna. Niezależnie od faktu, czy uważamy, że szczepionki powinny być obowiązkowe, czy dobrowolne, tak jak zresztą uważa Konfederacja, na pewno nie powinno dojść do sytuacji, w której jednych Polaków potraktowano trochę lepiej tylko dlatego, że są nieco bardziej sławni. No, wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa i na pewno ta sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Panowie, dziękuję za te komentarze. Przejdźmy do drugiego
tematu. Panie redaktorze, jedno zdanie. Ja bym chciał zobaczyć przekaz medialny właśnie tej stacji, w której dyrektor się zaszczepił. Gdyby do takiego szczepienia poza kolejnością dopuścił się lider zespołu Bayer-Full albo Zenek. Ja bym chciał właśnie zobaczyć ten przekaz medialny.
No z pewnością byłby on inny, mniej spójny niż dziś, ale zostawmy prywatne media, inne media. Chciałem z panami porozmawiać jeszcze na temat pożegnania pani Jolanty Fedak, ponieważ szefowa lubuskiego PSL, pani poseł, pani minister, osoba zasłużona dla województwa lubuskiego i dla kraju, została pożegnana w tym tygodniu. Odbył się pogrzeb z państwowymi honorami. Pani Jolanta Fedak została również odznaczona wysokim oznaczeniem państwowym przez prezydenta Dudę. Pytanie oczywiście do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, bo to osoba z państwa środowiska. Zabraknie chyba pani Jolanty Fedak, tak mówiąc czysto po ludzku.
Na pewno zabraknie Jolanty Fedak. Ja osobiście wspominam nasze rozmowy polityczne. Była to osoba, która potrafiła ukazać zawsze taki punkt spojrzenia na pewne sprawy, na które, którego ja wcześniej nie widziałem. Zawsze, gdy rozmawialiśmy na tematy takie no, oczywiście bieżące, polityczne, ale też dotyczące samorządu czy województwa, to potrafiła pokazać mi zupełnie inne spojrzenie na niektóre sprawy wcześniej przeze mnie nie dostrzegane. Była wyjątkowo mądrą też osobą, bardzo czytaną, życiową i doświadczoną i służyła pomocą wielu członkom nie tylko PSL-u, bo także jako posłanka jak jeszcze przed pandemią, jak to biuro było czynne, wiele osób tam przychodziło z takimi także codziennymi problemami. Sam niejednokrotnie byłem świadkiem, kiedy próbowała pomóc, bo zawsze próbowała pomóc. Może nie zawsze się to udawało z różnych powodów, ale zawsze próbowała pomóc. Na pewno nikomu nie odmówiła i myślę, że przez wiele, wiele lat będzie tutaj żywa w naszej pamięci. Będzie jak każdy z nas ma takiego nauczyciela ze szkoły podstawowej, którego pamięta. Ja też takiego nauczyciela mam i myślę, że właśnie Jolanta Fedak będzie wspominana przez nas właśnie jak taki nauczyciel, który uczył nas stawiać te pierwsze kroki polityczne. Mówię szczególnie tutaj o tym młodym pokoleniu w PSL-u, do którego sam się zaliczam, do tego młodego pokolenia. I myślę, że będziemy ją wspominać właśnie jako taką nauczycielkę, taką mentorkę, która ukazywała nam, powoli nas wdrażała w ten system polityczny, ten świat polityczny, i ucząc nas też pewnej klasy politycznej, bo niewątpliwie tą klasę miała właśnie, była
to wymagająca nauczycielka, wspomniał pan o tym nauczaniu, o tym, że to była nauczycielka dla państwa pokolenia.
Była to bardzo wymagająca nauczycielka. nauczycielka. Mieliśmy zadania, niektórzy z nas musieli zapisywać się na kursy językowe, z tych kursów nas rozliczała, dbała także o naszą edukację, często powtarzała, pamiętajcie chłopaki, że nie zawsze będzie tak, że PSL będzie przy władzy, a wy musicie mieć jakby pewne kompetencje, aby nie mieć później problemów ze znalezieniem pracy i faktycznie wielu z nas te kursy robiło i to właśnie dzięki niej, dzięki jej pewnej też takiej upartości, bo wiadomo było, że gdy powiedziała to pierwszy raz, to nikt na te kursy się nie zapisywał. Natomiast nikt nie sądził też, że za chwilę będzie chciała nas rozliczać i te kursy po prostu byliśmy zmuszani robić, no bo trzeba było pokazać później papier. I generalnie...
To wykształcenie osób, jest ważne zawsze, tak.
Tak, wiele osób w Polskim Stronnictwie Ludowym jest wdzięcznych naprawdę Jolancie Fedak za to, że nauczyła nas właśnie tej klasy politycznej, ale także zadbała o naszą edukację, bo wiele osób w tym czasie kończyło studia, robiła dodatkowe kursy podyplomówki. I to właśnie wszystko jest dzięki Jolancie Fedak i na pewno będziemy wspominać ją właśnie jako taką dobrą nauczycielkę przez wiele, wiele jeszcze lat.
Postawmy kropkę. Pan Marcin Mindler, pan jest przedstawicielem młodego, nowego pokolenia polityków. Pan znał Jolantę Fedak osobiście? Udało się poznać?
Niestety nie miałem przyjemności poznać pani Jolanty Fedak osobiście. No niemniej na pewno była ona politykiem nietuzinkowym. Zawsze byłem w ogóle pod dużym wrażeniem jej poziomu elokwencji, fachowej wiedzy, zwłaszcza gdy wypowiadała się na tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi. Robiło to na mnie ogromne wrażenie. Ta fachowa wiedza, którą posiadała. No jest to na pewno ogromna strata dla polskiej polityki, dla województwa lubuskiego. No myślę, że będzie nam pani Jolanty brakować.
Z pewnością tak, ja przypomnę tylko, że przedstawiciel Konfederacji również był na pogrzebie, pan Krystian Kamiński, pan poseł, obok oczywiście wielu polityków wszystkich opcji i politycznych, ponieważ ten pogrzeb, tak jak wspomniałem wcześniej, miał charakter bardzo uroczysty, charakter państwowy, pożegnano polityka wysokiej rangi. Panowie, musimy już kończyć, w ostatniej parze naszymi gośćmi byli panowie, pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
Pan Marcin Mindler, reprezentujący Konfederację, bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
To był program Sobota po 9. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia. Radio Zielona Góra.